W naszym programie Czas na Wiadomości. W Warszawie trwają centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Uroczystości odbywają się w 75. rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli.
W uroczystościach biorą udział parlamentarzyści i przedstawiciele władz państwowych. Wśród nich jest m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz marszałkowie Sejmu i Senatu.
Obchody zainaugurowała msza święta sprawowana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po niej odbyło się złożenie wieńców pod grobem nieznanego żołnierza.
Zbrodnia wołyńska była wyjątkowo okrutną, antypolską czystką etniczną podyktowaną nienawiścią, wskazał profesor Janusz Żaryn, senator PiSu.
Powodem tych wyjątkowo okrutnych zbrodni była nienawiść i to nienawiść na tle etniczno-rasowym, podyktowana także przyjęciem ideologii de facto wzorowanej na rasistowskiej i nazistowskiej ideologii przez ukraińskich nacjonalistów, która to ideologia dawała niejako podstawę i argument, by wyczyścić teren Kresów południowo-wschodni z elementu obcego. Niemcy wykonali to zadanie z punktu widzenia interesów ukraińskich, jeśli chodzi o Żydów. Natomiast Polaków należało w związku z tym wytępić tą samą, posiłkując się argumentacją, ale już własnymi narzędziami.
Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu odbywają się dziś w całej Polsce. W Lublinie w ramach obchodów odsłonięty zostanie pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej.
Z kolei IPN w Rzeszowie zorganizował akcję 11 lipca Zapal Znicza Pamięci, której celem jest zapalanie zniczy na grobach pomordowanych przez OUN UPA w powiecie lubaczowskim.
75 lat temu, 11 i 12 lipca, UPA dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach na Wołyniu. W latach 1943-45 zginęło tam według różnych szacunków od około 100 do nawet 200 tysięcy Polaków.
Polska będzie działać na rzecz zbliżenia między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, oświadczył w Brukseli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz.
Odniósł się on w ten sposób do porannej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Przywódca USA mówił, że Niemcy mogłyby podnieść wydatki obronne natychmiast, zamiast tego płacą miliardy dolarów Rosji, a my je musimy chronić.
Ocenił, że Polska nie przyjęłaby rosyjskiego gazu, bo nie chce być jej zakładnikiem, a Niemcy nim są.
Minister spraw zagranicznych był pytany w tym kontekście przez dziennikarzy, czy nie obawia się, że podział pomiędzy USA a krajami europejskimi odbije się na Polsce.
Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, działamy w ramach Unii Europejskiej, Niemcy są naszym sojusznikiem. Chcemy utrzymania z drugiej strony jedności transatlantyckiej. Polska w tej sytuacji zawsze będzie działać na rzecz zbliżenia między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, bo też właśnie odczuwamy właśnie te spory i to nie jest dobre, jeżeli te drogi się rozchodzą. Zależy nam na silnych stosunkach transatlantyckich. Zresztą wymieniłem też na ten temat kilka słów z minister obrony Ursulą von der Leyen i jesteśmy tutaj zgodni.
Jacek Czaputowicz dodał, że prezentowanie Polski jako państwa, które może sprzyjać podziałom, jest nieuzasadnione.
Polacy coraz częściej wybierają lokalne sklepiki oraz dyskonty i rezygnują z zakupów w hipermarketach.
Jednocześnie spadają udziały rynkowe sklepów wielkopowierzchniowych. O sprawie informuje jeden z dzienników, powołując się na dane Euromonitor International.
Od początku marca obowiązuje częściowy zakaz handlu w niedzielę. Tylko w kwietniu z tego powodu sprzedaż w hipermarketach spadła o 18%. Ogółem od początku roku sektor ten stracił 2,5%, a udział hipermarketów w sprzedaży żywności spadł poniżej 10%. Jednocześnie rosną zyski mniejszych sklepów i dyskontów. Według ekspertów wpływa na to m.in. zmiana mentalności, a także wzrost liczby małych gospodarstw domowych.
Większość badanych pozytywnie ocenia samą mechanizm ograniczania handlu w niedzielę.
Komentuje senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.
Co było niewątpliwym zaskoczeniem dla zwolenników nieograniczonego handlu również we wszystkie niedziele, a nawet we wszystkie święta, w tym religijne i państwowe. I widzimy, że pojawia się coraz więcej analiz, które pokazują nawyki konsumenckie. To mnie absolutnie nie dziwi, że po zachłyśnięciu się takimi elementami globalizacji, jakim były hipermarkety, potężne centra handlowe, no Polacy zaczynają być trochę zmęczeni, bo to jest kwestia dotarcia do takiego centrum, które gdzieś jest w oddali, czy samochodem, czy środkiem transportu publicznego. To jest kwestia przejścia kilometrów różnych korytarzy, to jest kwestia stania w ogromnych kolejkach do kas.
Wielkie sieci hipermarketów nie planują otwierać kolejnych placówek. Jednocześnie firmy chcą inwestować w mniejsze formaty. Nie tylko w dużych miastach, ale przede wszystkim w małych i średnich ośrodkach. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Dodajmy jeszcze, że całkowity zakaz niedzielnego handlu ma wejść w życie na początku 2020 roku.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmuje się sprawą budowy zamku w Puszczy Noteckiej. Kontrolerzy CBA od wczoraj prowadzą czynności w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Wcześniej minister środowiska polecił generalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji w sprawie budowy na terenie puszczy. Sprawa została też skierowana do prokuratury.
Kilkunastopiętrowy budynek powstaje na obszarze Natura 2000. Decyzję o budowie wydano na podstawie raportu przedstawionego przez inwestora.
Według informacji medialnych jednym z autorów raportu jest profesor Piotr Tryjanowski, który zasiada w Radzie Fundacji Fauna Polski wraz z ojcem inwestora. Niedawno protestował przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej.
Poseł PiS-u Arkadiusz Czartoryski wskazuje w tym kontekście na podwójne standardy części środowisk ekologicznych.
Tutaj od razu na usta ciśnie się taka ocena odwulicowości takich ekologów, którzy jeżeli nie mają sympatii politycznych do obecnego rządu, to potrafią robić protesty przeciwko wycince drzew zaatakowanych przez kornika, a przecież kornik może przenieść się na kolejne drzewa i zdewastować puszczę. I robią te protesty i w Brukseli, i w różnych instytucjach europejskich, żeby tylko na swoim postawić. A w tym przypadku wszystkie kluczowe decyzje wydane w 2014 roku, jak to jest sytuacja zapłacona, i jest to sytuacja w warunkach funkcjonowania rządu Platformy Obywatelskiej, no to wydają takie zgody i im to nie przeszkadza. No to jest absolutna dwulicowość.
Dimitr Nowak, prezes firmy, która jest inwestorem przedsięwzięcia, oświadczył dziś, że inwestycja prowadzona w Stobnicy jest realizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Mecz Anglia-Chorwacja wyłoni dziś drugiego finalistę mundialu w Rosji. W finale jest już Francja, która pokonała wczoraj Belgię 1-0.
Dzisiejsza konfrontacja drużyn angielskiej i chorwackiej rozpocznie się o godzinie 20 w Moskwie. O szansach obu zespołów mówi Wojciech Papuga z redakcji sportowej Radia Maryja.
Dla Anglii to pierwszy półfinał mundialu od 28 lat. Po raz ostatni w 1990 roku synowie Albionu grali w meczu, którego stawką był awans do finału Mistrzostw Świata. Dla Chorwacji z kolei to drugi tak wspaniały, tak udany turniej rangi mistrzowskiej w historii tamtejszego futbolu. Równo 20 lat temu, w 1998 roku, Chorwaci sensacyjnie zajęli trzecie miejsce na boiskach we Francji. Teraz stoją przed olbrzymią szansą na pierwszy w historii awans do finału. Wydaje się, że więcej sił w nogach przed tym dzisiejszym meczem mają Anglicy, bo Chorwaci oba mecze w fazie pucharowej chcieli rozegrać w 120 minutach i potrzebowali do awansu również rzutów karnych. Natomiast Anglicy w dobrym, takim przekonującym stylu rozprawili się ze Szwecją, wygrywając 2-0. No i pewny styl awansowali do półfinału. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową obu zespołów, ta sytuacja zarówno jeżeli chodzi o Anglików, jak i Chorwatów jest dobra. Drużynie chorwackiej prawdopodobnie nie zobaczymy dziś jedynie Simer Vsaljko, który narzeka na drobny uraz mięśniowy. Natomiast jeżeli chodzi o Anglików, trener Gareth Southgate do tej dyspozycji nie będzie mógł mieć jedynie prawdopodobnie Jamie'ego Wardiego, ale ten piłkarz i tak nie byłby pierwszym wyborem w linii napadu, bo tam króluje Harry Kane, najskuteczniejszy piłkarz tego mundialu, autor 6 trafień, piłkarz, który prowadzi Anglików do być może tytułu Mistrza Świata. No i co ciekawe, oba zespoły po raz ostatni zmierzyły się ze sobą w 2009 roku, kiedy w ramach eliminacji do Mistrza Świata w RPA dwukrotnie górą okazali się Anglicy. Natomiast na Mistrzostwach Świata obie drużyny jeszcze nigdy ze sobą nie grały. Z kolei na turnieju rangi mistrzowskiej tylko raz, a konkretnie podczas Euro 2004, kiedy na boiskach Portugalii w fazie grupowej Anglicy wygrali 4-2.
To były wiadomości w Radiu Maryja.